Wolta trzecia, proszę bardzo. Po fortissimo skończyć. Raz, dwa, raz, dwa. Forte jeszcze w osobie. Tak, dobrze, dziękuję.
2 września bieżącego roku w studiu nagraniowym Radia Łódź odbyło się wyjątkowe spotkanie. Wraz z grupą słuchaczy, w obecności przedstawicieli rodziny Henryka Debicha, wysłuchaliśmy wznowionej po latach legendarnej płyty String Beat Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Spotkanie było nie tylko okazją do słuchania znakomitej muzyki, stało się również pretekstem do wspomnień o patronie radiowego studia. Dziś wrócimy do tamtego dnia, sięgniemy również do radiowego archiwum, w którym znajduje się mnóstwo śladów związanych z działalnością orkiestry i jej dyrektora. Zapraszamy na wspomnienie o Henryku Debichu. Bernard Debich, brat.
Na temat tej płyty, którą pan tutaj odszukał, tutaj, to dzisiaj na pierwszym miejscu ona stoi z uwagi na swoją wartość, to kilka słów powiem na tym, bo byłem, tak powiem, w rozmowach z bratem na temat wtedy, kiedy tą płytę nagrywał, po nagrywaniu. To były lata 75, bo też gdzieś tych 70, w tym czasie dopiero muzyka rozrywkowa w Polsce nabierała rozmachu i takim prekursorem właśnie był brat, który do tej płyty przygotował się w sposób szczególny. Ten zespół orkiestrowy, jaki funkcjonował, wzbogacił o sekcję smyczków, o sekcję rytmiczną, syntezatory i to wszystko tworzyło nową jakość brzmienia, a poza tym był wspaniałym aranżerem. Aranżacje wychodzą spod jego ręki, były rozchwytywane w Polsce dla zespołów tego typu. Także można śmiało powiedzieć, że wpisał się tak powiem, w klimat kultury, szczególnie Łodzi, w sposób trwały i znaczący.
Thank you. Leszek Biolik, muzyk, kompozytor, producent.
Andrzej Jaroszewski napisał: drogi słuchaczu, jeżeli te płyty z nagraniami orkiestry Henryka de Bicha kupiłeś z wyboru, jesteś koneserem. Chciałbym się z takiego uważać, jeśli z przypadku jesteś szczęściarzem. I to jest po prostu naprawdę genialne podsumowanie. Teraz tak, ja chciałbym powiedzieć to, co ja słyszę jako producent muzyczny. Może to jakby pokażę Państwu trochę z innej strony samą płytę. Przede wszystkim lata 70. miały to w sobie, że to był taki czas, gdzie było bardzo dużo dobrych big bandów na świecie. Były takie orkiestry jak genialny big band Gila Evansa w Stanach Zjednoczonych na przykład. W muzyce filmowej królowało mnóstwo tego rodzaju muzyki. Na przykład był taki kompozytor Lolo Schifrin, który komponował na przykład muzykę do takich filmów jak Bullet. Jest twórcą tematu też do Mission Impossible. Ja myślę, że ta orkiestra pełnymi garściami była w stanie w Polsce zagrać to, co robili kompozytorzy na całym świecie. To są lata 70. To jest też z techniki nagraniowej, to są takie rzeczy. Teraz trochę będę zgadywał, ale jestem na 90% pewien, że orkiestra grała na żywo. Czyli dzisiaj mamy coś takiego, że stajemy w studio, każdy instrumentalista nagrywa osobno swój instrument, poprawia jak się pomylił, potem ktoś to miksuje. Wyobraźcie sobie Państwo, tak wiele osób grających razem na taśmę, czyli tak naprawdę tak wiele osób grających na dwie ścieżki, gdzie, albo nie, im na więcej, być może, zobaczymy. Natomiast najważniejsze jest to, że grają razem, to jest 60 osób. To znaczy, że wszystkie mikrofony, które są ustawione, nagrywają to, jak oni naprawdę brzmią. To znaczy, że oni muszą brzmieć razem ze sobą. To jest 60-osobowy organizm, który pod batutą Henryka de Bicha po prostu funkcjonuje razem i razem się miksuje, razem dobiera głośność instrumentów. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie zagrania partytury, ale też kwestia umiejętności słuchania się nawzajem. Takiej grupowej umiejętności słuchania się nawzajem przez 60 osób. To jest naprawdę niesamowite.
Nas pięcioro braci, dwie siostry, rodzice, jeszcze ktoś do pomocy, więc do stołu święta, bo w poprzedni dzień trudno, bo tu szkoła, tu praca, zasiadało 10 osób. To było piękne. To jedno drugiemu pomagało. Ja pamiętam, że jej starszy brat podawał nam różne instrumenty i pokazywał pierwsze palcówki na klarnecie, siostra na wiolonczeli, mama goniła do fortepianu i tak dalej. Przychodziły święta, śpiewaliśmy prawie wszyscy z nut kolędy. Ojciec pisał, rozpisywał, ojciec był dyrygentem. Już od najmłodszych lat przyzwyczajono nas do samodzielnej pracy, sprzątanie w ogródku, cerowanie skarpetek, bo kiedyś się nie cerowało skarpetki, prawda? Czy łokcie swetrów. Dzisiaj się wyrzuca skarpetki dziurawe.
Mówi Michał Nowak, w latach 1966-1975 perkusista orkiestry Henryka Debicha.
Ponieważ perkusista orkiestry radiowej wyjeżdżał na kontrakt do, nie wiem, czy do Finlandii, czy gdzieś, Henryk Debich przeprowadził ze mną rozmowę wstępną. Ja byłem w ogóle smatkarz muzycznie i w ogóle życiowo. To jest niesamowita historia w ogóle. Pan Henryk spytał mnie, czy dam radę. Ja, oczywiście dam radę. Dlaczego? Jak człowiek, który powie, że nie, może nie, to już więcej nie dostanie szans. I tak paralelnie z operetką, już jako 19-latek pracuję na dwóch etatach. To są lata, gdzie wszystko się tworzyło. To nie to, że tworzyło się administracyjnie czy muzycznie. Jest tam zdjęcie, jest to rok 66. Ja stoję jako 19-latek i gram utwory z My Fair Lady. Zakupiliśmy, czyli radio zakupiło, najnowsze instrumenty. I to wtedy było nawet w tych starych filmach Sopotu widać, że ta czerwona perkusja Ludwiga, gdzie może dwóch, trzech perkusistów miał. Ja przywiodłem do Stanów jedną. W 72 roku, jak telewizja kolorowa nastała, to właściwie nienawidzili tej naszej perkusji czerwonej, bo otworzyło tylko plamę w tym systemie SECAM. Najnowszy, ja nie wiem, gdzie te instrumenty są, ale zakupiono nie te organy Hammonda, o których ja mówię, zakupiono wielkie takie organy, no ale to wszystko funkcjonowało. To mieliśmy tutaj już na początku lat 70. Dlatego, że ja i Karol Licze, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś był z orkiestry, mieliśmy tak zwane zastrzeżenie w pagarcie, że bez zgody dyrektora orkiestry, czyli Henryka Debicha, nie wolno nam wydać pozwolenia na wyjazd, czyli paszportu. Czyli Henryk Debich, znakomity człowiek, po rozmowie ze mną, ja powiedziałem, panie Heniu, tyram tu już, nie to, że tyram, ale już mi się należy trochę urlopu i wyjechać trochę za granicę. I dostałem pozwolenie. Takie były czasy, że nie mogłem wrócić, bo w ambasadzie nie przedłużono mi paszportu i zostałem na tak zwanym paszporcie bezpaństwowca. No takie były czasy. W każdym razie jakieś pół roku dostałem wymówienie z orkiestry. Znaleźli mnie gdzieś tam w Szwecji, że no niestety, panie Michale, no bardzo nam przykro, ale pan nie zgłosił się do pracy. Kiedy grałem ostatni koncert z Henrykiem Debichem? W Spodku w Katowicach. To było w styczniu, nie wiem, czy to był... To były urodziny Gierka. Cały Spodek był zawalony ludźmi. Wszyscy artyści. Maryla Rodowicz, orkiestra Debich. No wszyscy tam występowali. Po tym koncercie wsiadłem w pociąg nocny do Warszawy po paszport.
pierwszy raz wyznaczono orkiestrę z moim udziałem do Sopotu i to było zaklepane już wcześniej. I miesiąc przed Opolem, jak już wszystko było zapięte prawie na ostatni guzik, zostałem poproszony do Warszawy i pan Władysław Szpilman i profesor, no muzykolog, Roman Jasiński, przyjaciel Rubinsteina, muzycznie to się bardzo dobrze orientował, czy orkiestra czysto gra. On mówi tak, ja mam pomysł, panie dyrektorze do mnie, młodszy kolego, mam pomysł, będą grały dwie orkiestry. Bo Władek mi mówił, Szpilman, że ta orkiestra bardzo czysto gra. Ja mówię, kurde, no ta pana w Łodzi. I tylko niech pan nami nie odbiera. Mówił, że to jest orkiestra Debicha, a to jest orkiestra Polskiego Radia. Ja mówię, no panie profesorze, dobrze. No i co? Będą grały dwie orkiestry. Big Band Klimczuka. Stało się, ale niespodzianka. Przyjeżdżamy 5 dni przed festiwalem. Duża orkiestra z symfoniczną, z waltorniami, 4 puzony, 4. Prawie 2 orkiestry, symfoniczna i Big Band. No i pierwsze spotkanie z orkiestrą, z Big Bandem. W hotelu wypoczywam sobie, raptem jest kierowca. Przychodzi, że pan dyrektor proszony jest do amfiteatru. To była godzina 9:15, a o 9:00 miała rozpocząć się próba z Klimczukiem. Co się okazało? Bogusz Klimczuk zachorował, nie przyjedzie na festiwal.
Chwilę na papierosa, niezdrowe, panie dyrektorze.
Tak, a to słuchacze usłyszą i przestaną palić. 2 orkiestry, ogrom pracy, to ponad 60 piosenek, wielu solistów nie znałem. Ja nie wiem, dlaczego na płycie nie ma Niemena, bo on wtedy śpiewał Dziwny jest ten świat, jak ja się nie mylę. I Irena Santor, Powrócisz tu.
W przepastnym radiowym archiwum znaleźliśmy także relacje z próby orkiestry Henryka Debicha z Marylą Rodowicz przed nagraniem piosenki Jadą wozy kolorowe.
Ten cały fragment zapisany. Wolta trzecia, proszę bardzo. Po fortissimo skończyć. Raz, dwa, raz, dwa.
Forte jeszcze w posłowie.
Tak? Dobrze, dziękuję.
A co pani szykuje do Sopotu?
Jeden wozy kolorowy.
Tu sprowadziły naturalnie panią próby. Jak się pani pracuje z orkiestrą?
Jeszcze nie wiem. Zaczynam.
Jeszcze pani nie wie.
Rozmowy wstępne przed próbą. Rozmowy przemywa. No, chyba tak. Nie, tam coś, różnica we wstępie była, prawda? Czyli od trójki idzie utwór, tak?
No, dogadamy.
Rozmowa rokuje jak najlepszą współpracę w przyszłości. Kiedy efekt tej rozmowy będzie nagrany, czy tylko będą próby?
Rozmawialiśmy o właśnie już poza festiwalowych, że tak powiem, planach. Mieliśmy w planie panią, powiedzmy, swojego tournée do Związku Radzieckiego i pani wyraziła, o ile pamiętam, zgodę.
Pani wyraziła zgodę pół roku temu, a teraz?
A tu się tak, trochę właśnie plany zmieniły.
Zmieniły się plany i tam Pagard, powiedzmy, decyduje, czy ministerstwo, o ile mnie wiadomo, mianowicie chodzi o Kubę, o festiwal na Kubie, względnie udział w tournée w jakiejś grupie w Stanach Zjednoczonych, prawda? To może kolidować z tym terminem, no, bardzo bym żałował.
Ja w każdym razie pozwolę sobie... Ja sobie pozwolę podziękować w imieniu łódzkich słuchaczy za słowa uznania od pani, jakie pod adresem publiczności padły. Wyrazić nadzieję, że pani wystąpi jeszcze w Łodzi w przyszłości. No i może właśnie z orkiestrą pod patronatem Henryka Debicha.
Do usłyszenia w takim razie.
Jadą wozy kolorowe taboran, jadą wozy kolorowe wieboran, może zmieść i sparających im powróży. Cygański wierny kompan ich podróży. Zanim ślady wasze mgłami poza snuwa, opowiedzcie mi, cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet,
u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. La la ram di do dai, tam da ram di do dai. Jadą wozy kolorowe taboran, ej cyganie, tak bym chciała jechać z wan. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno, co mi dacie, żeby już nie było smutno mi.
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti do dai, tam da ram ti do dai, tam da ram ti do dai, tam da ram. No i pojechałam z nimi na kraj świata. Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki. I bywałam, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedzam z cyganami chmurne kraje. Kolory szarym ludziom darmo daje dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cień blask. Komu fiolet, komu błękit, komu element tego serna. Kto odjedzie z cyganami czarny las. Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki. Kto odjedzie z cyganami w czarny las. La la.
Poza muzyką, choć wydaje się to niemożliwe, Henryk Debich miał inną pasję – zegary. Najlepiej wiedział o tym pan Krystian Włodarczyk, kolekcjoner.
Znałem go od lat 70. Ja zbierałem zegary i on zbierał zegary. I tam przez znajomego gdzieś się dowiedział, zdobył adres i tym panem przyjechał do mnie. I od tej pory żeśmy się znali do 2000 roku, bo potem on gdzieś wybudował nowy dom. Chciał wcześniej mi wszystkie zegary sprzedać, ja tych zegarów nie chciałem kupić. Bo wiedzie, ja to złożę z trzech mieszkań zegary. Wie, na balkonie będę to składał. Zresztą nie był bardzo mój temat, bo on zbierał bardziej zegary takie no, okazałe, drewniane, stojące, takie podłogowe, to są stojące zegary. Niektóry ma 2,25 wysokości, tak zwany Anglik. On takich Anglików miał ze 3. No i zbierał jeszcze i obrazowe zegary, zbierał kartelowe. Ale przede wszystkim to, co mnie interesowało, to zbierał zegary kieszonkowe również i podróżne. Z tego tytułu, żeśmy właśnie się często wymieniali, czy tam sprzedawali, kupowali, udzielali sobie wspólnych takich rad, bo ja się znałem na sprawach technicznych, a on ponieważ zawsze zagoniony gdzieś, to przeze mnie nieraz gdzieś dawał do roboty te zegarki. To. Poza tym miał bardzo jeden ciekawy, bardzo zegar króla Stanisława, naszego Augusta miał, którego ja potem w jakiś tam sposób od niego się wymieniłem, coś tego. To był zegar, no taki gdzieś miał koperta srebrna, ważyła 55 deko srebrna, duży, powozy, On u króla wisiał prawdopodobnie u belki, jak gdzieś wozili króla, to na takim uchu ruchomym, żeby w pionie zawsze był. Tam był on i z kalendarzem był, i kwadransowy, minutowy. Na żądanie dzwonił po ciemku, mówił dokładnością do minuty, jaka godzina. On w wolnej chwili to jeździł po lombardach, po zegarmistrzach. Między innymi do mojego syna przyjeżdżał też do sklepu na Żgowską. To ostatni raz był tam w 2000 roku, gdzieś na wiosnę, bo potem żeśmy to zlikwidowali.
Czym gorszy artysta, tym więcej marudzi i głupieje na estradzie, bo nie wie, o co chodzi, nie wie, co to jest repetycja, nie wie, co to jest pierwsza wolta, druga, tylko mówi, że orkiestra się gra, wie pan potem, a on wszystko umie. Także tutaj akurat, jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze miałem dużo wyrozumiałości dla solistów, dla młodych, dla debiutantów. Nigdy nie pozwoliłem sobie poprosić solistę na próbę do orkiestry, zanim nie usiadłem do fortepianu i nie poznałem interpretacji pewnych próśb, wymagań, tu fermata, tu zwolnienie i tak dalej. I wtedy orkiestrę przygotowywałem tak, że normalnie próba przebiegała. Najpierw patrzyłem, jak solistka wygląda, jak ładna. Pamiętam, z któryś festiwale zapowiada reżyser, mój przyjaciel Janusz Rzeszewski. Proszona jest na próbę najmłodsza uczestniczka festiwalu, Izabela Szyc. Mówię, co to za Szyc jest? Wchodzi dziewczątko, cieniutkie nóżki, śliczna. Od razu tremę dostałem. Chyba. Mówię tak, co ja z tym dzieckiem zrobię? A to jest Izabela Trojanowska.
Thank you.
orkiestra Henryka Debicha i na trąbce, co warto podkreślić, Tomasz Stańko. 77. urodziny Henryka Debicha zorganizowano radiowo w klubie Siódemki przy ulicy Piotrkowskiej. Pojawili się tam między innymi kiedyś pierwsza skrzypaczka orkiestry, pani Nina Krawczyk, Bogusław Mec i Krystyna Giżowska.
Miałam zaszczyt i przyjemność pracować z jubilatem Henrykiem Debichem. Zawsze doceniał talenty i hojnie obdarzał ich pieniędzmi.
Taki mój pierwszy ojciec chrzestny w ogóle w tej branży. Także nawet gdybym chciał, to bym nie mógł nic wymyśleć złego. Nawet gdyby były problemy, bo tu Karol na mnie tak patrzy, to dyrektor był tak wyrozumiały przez wszystkie lata zwariowanej twórczości socjalistycznej, że jednak doceniał, rzeczywiście tak jak pani tu powiedziała, doceniał talenty, doceniał zawsze zdolnych młodych ludzi. Dzięki temu go kochamy do dziś.
Ja powiem szczerze, że nie pochodzę z Łodzi. Do Łodzi dopiero przyniosłam się niedawno, ale przyjeżdżałam do Studia Łódzkiego i zawsze to Studio Łódzkie było właśnie dla mnie otwarte. I powiem szczerze, że w takich najgorszych może chwilach dla mnie, a były takie, każdy z nas takie posiada, to właśnie jedyny człowiek, który wtedy podał mi rękę i właśnie powiedział: Krysiu, masz studio, nie martw się, jesteś. I za to jestem mu wdzięczna do końca życia i uważam, że... I mówię o tym wszędzie i wszystkim, bo uważam, że takich ludzi jest bardzo mało.
Ja to przyniosłem z sobą płytę z 67 roku. Tutaj 70. Pan zobaczy, jakie są nazwiska. Wszystkie gwiazdy obecnie.
No tak, obecnie, ale niektóre nazwiska zupełnie jakby poszły w zapomnienie. Bronisława Baranowska na przykład. Tak. Przyznam się, że nie pamiętam.
W karierze artystycznej tak bywa, że gwiazdy wschodzą, niektóre płoną długo, a niektóre
szybko
gasną. Tak. Także... Ale nie sporo zostało z tego, jako Kozłowska jest.
Jerzy Połomski, Teresa Tutina.
Tak, Ali Babki jeszcze przecież.
Urszula Sipińska.
Sipińska, Niemen.
Fryderyka Elkana.
Niemen, Lucja Prus, Elkana tak. Tak, czy pamiętam.
Panie dyrektorze.
A, Krzysztof Strzyna jest, no widzi pan. Jak jestem w akcji, to ja zapominam o wszystkim i mam przed sobą partyturę, zespół i to jest wszystko. To jest jednak przeznaczenie. Od człowieka samego dużo zależy swoją pracą, taktownym postępowaniem, uczciwością osiąga wiele, a są tacy, którzy nieuczciwością osiągają wiele i nie są szczęśliwi. Ja myślę, że powtórzyłbym życiorys.
Nie tylko muzyk, nie tylko dyrygent, niezwykła, wielobarwna postać, człowiek, o którym nie możemy nie pamiętać. Henryk Debich.